spóźnił się, ktoś opuścił w szkole dzień. Gdzieś na świecie wojna trwa, ktoś urodził się, ktoś zgasł. A ja swoją wizję mam, na to życie pełne plam. Dzień jak co dzień leczy wiele ran. Poznać prawdę trudno, tyle kłamstw. Woda w mózgu już przelewa się, dość już kłamstw, dość. Świat realny jest. Świat realny. Świat realny. I coś z niczego zawsze zdarzy się. Świat realny jest. Wielkie media można znieść, wiadomości strawić też. Kto to zna, dzień podobny jest do dnia. Gdzieś na świecie wojna trwa, ktoś urodził się, ktoś zgasł. A ja swoją wizję mam, na to życie pełne plam. Dzień jak co dzień leczy wiele ran. Poznać prawdę trudno, tyle kłamstw. Woda w mózgu już przelewa się, już kłamstw, dość, świat realny jest.
Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, kiedy dostęp do szkół, przynajmniej w tak zwanym świecie zachodnim, jest powszechny. Proszę posłuchać, jak było z tym przed laty. Będzie to artykuł na temat analfabetyzmu pochodzący z wydawanego w Warszawie pisma Myśl Niepodległa. Numer 543 z 12 marca 1921 roku. Anonimowy autor pisał tam też o Polonii. Proszę posłuchać. Wedle Kuriera Porannego 17 szoferów samochodów wojskowych w Warszawie stanowi kategorię analfabetów całkowitych, a 127 żandarmów Okręgu Warszawskiego stanowi kategorię półanalfabetów. Doktor Wiktor Chrapek w wychodzącym w Krakowie ruchu pedagogicznym wykazuje, że na 1000 mieszkańców nie umie czytać w Rumunii 884, w Serbii 830, w Portugalii 786, w Hiszpanii 637, w Rosji Europejskiej 617, w Polsce 503, na Węgrzech 485, we Włoszech 395, w Austrii 165, w Belgii 131, we Francji 30, w Finlandii 12, w Anglii 10, w Holandii 8, w Szwecji 2, w Danii też 2, w Niemczech 0,04%, a w Szwajcarii 0,08%. Z tego wynika, że co drugi Polak jest analfabetą. A przeto walka z analfabetyzmem jest u nas jedną ze spraw najpilniejszych. Tymczasem w roku 1920 budżet naszego Ministerium Oświaty wynosił tylko 2% ogólnych wydatków państwowych. Wskutek ciemnoty polityka różnych naszych stronnictw, nie wyłączając niekiedy polityki rządu, musiała być polityką niższego typu. Trzeba było nieraz ustępować ciemnym masom, niezdolnym do zrozumienia różnych rzeczy. Gdy u nas taki stan tłumaczył się stuletnią niewolą, inaczej rzecz przedstawia się wśród Polonii amerykańskiej. Wychodzący w Milwaukee Kurier Polski rozpoczął kampanię edukacyjną. Ludność polska w Ameryce Północnej nie chce dzieci posyłać do szkół, gdyż mogą zarabiać w fabrykach po kilka dolarów tygodniowo. Zdaniem Kuriera Polskiego odpowiedzialność za ciemnotę 4 milionów polskiego wychodźstwa ponoszą rodzice, którzy w pogoni za dolarem nie chcą kształcić swych dzieci, nie mając ambicji, by te dzieci zajęły stanowiska techników, chemików, lekarzy, handlowców, profesorów. U nas, w kraju macierzystym, rodzice chcą kształcić dzieci. Różne nasze znakomitości wyszły z ludu, nawet z domu analfabetów. Nieżyczliwe względem inteligencji stanowisko mas tłumaczyło się po części polityką socjalistów, którzy chcieli tę klasę opanować i którzy ją po części opanowali. Toteż z tą chwilą owa nieżyczliwość znacznie osłabła. Zdaje się, że po upływie kilku lat ludzie intelektu, dziś bardzo skromnie opłacani, będą szli na wagę złota, jeżeli ogół zrozumie następujący obrachunek stosunku sił. Gdy 25 tysięcy Niemców staje naprzeciwko 25 tysięcy Polaków, wśród Niemców znajduje się jeden analfabeta, a wśród Polaków 12,5 tysiąca. Jakąż wtedy przewagę mają nad nami Niemcy w walce konkurencyjnej? Gdy 24 tysiące 999 Niemców nie liczy się zupełnie z jednym analfabetą, u nas 12,5 tysiąca analfabetów wpływa niekorzystnie na postanowienia 12,5 tysiąca ludzi mądrzejszych. A gdy jeden analfabeta bądź co bądź mądrzeje wśród 24 999 Niemców kształconych? U nas 12,5 tysiąca ludzi kształconych głupieje w towarzystwie 12,5 tysiąca analfabetów. Dalej autor pisze, że te zestawienia nie odsłaniają nam jeszcze całej prawdy, gdyż u nas oprócz 12,5 tysiąca analfabetów wśród 20,5 tysiąca ludzi kształconych są półanalfabeci, nieinteligencja, ćwierć inteligencja i półinteligencja. Jeżeli zdołamy w jakimś stosunkowo krótkim czasie zwalczyć ciemnotę, to dzięki rzeczywiście wrodzonym zdolnościom wysuniemy się na czoło narodów. Niechęć do kształcenia dzieci wśród Polonii amerykańskiej tłumaczy się z jednej strony niedostateczną ilością i jakością tamtejszych wzorów polskich, a z drugiej strony stałą myślą powrotu z pieniędzmi do ojczyzny. Natomiast u nas wielkie ludzkie gromady patrzą nawet z pewną zazdrością na ludzi ogładzonych i chcą, aby ich potomstwo mogło z nimi rywalizować. U nas niejedna matka prostaczka jest prawdziwą bohaterką, gdyż odmawia sobie wszystkiego, aby swe dzieci posyłać do szkoły i wyprowadzić na szerszy świat. Artykuł kończy się pytaniem, czy pan minister wywalczył większy budżet na oświatę w Polsce i czy Sejm w tak dużej ilości ludowy ukaże mu źródła niezbędnych na ten cel dochodów. Jak wspomniałam, artykuł pochodzi z 1921 roku. Dzisiaj wiemy, że odrodzona Polska zadbała o szkolnictwo powszechne. Istnieją też szkoły dla dzieci Polonii, które oby zawsze miały jak najwięcej uczniów.
Nieraz już przebyłam drogę od grudnia do stycznia, a nadziwić się nie mogę, jaka moja moga śliczna. Czasem uczą się polskiego Anglicy i Szwedzi, ale nic nie pojmą z tego, co w tej mowie siedzi. Ucz, 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 ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, 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 cóż w tym jest złego? Co złego to nie my, co złego to nie my. Zanim obywatel Chopin zasiadł do pianina, to mu piękniej niż w Europie polskie chrząszcze brzmiały w trzcinach. Chociaż tańczy modne tańce nasza młodzież cała, w średniorolnym gospodarstwie dzień cielina pała. Ucz, 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 ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, 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 cóż w tym jest złego? Co złego to nie my, co złego to nie my. Skocznie śpiewam, czy też smutnie, zawsze dla jednego. On nastroił moją lutnię, nie wiem po co i dlaczego. Porzucił mnie w rozmarynie, bo byłam nie taka. Lecz on zawsze będzie przy mnie, bo wziął serce do plecaka. Ucz, 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 ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, 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 cóż w tym jest złego? Co złego to nie my, co złego to nie my.
Ofiara autentycznych wiadomości. Mały felieton Włodzimierza Perzyńskiego. Otrzymałem od pani Kałużyńskiej list z prośbą, żebym koniecznie do nich przyszedł. Wyraz koniecznie był dwa razy podkreślony. Dostałem list rano i po południu wybrałem się do Kałużyńskich. Nawiasem mówiąc, kawał czasu u nich nie byłem. Drzwi otworzyła mi sama pani Kałużyńska i zaraz zobaczyłem, że stało się coś niedobrego. Pani Kałużyńska nie dała mi tracić czasu do namysłu. Od razu jęknęła zbolałym głosem: mąż. I podniósłszy rękę do czoła, poczęła kreślić małe kółka. Czyniła to tak jakoś ładnie i zgrabnie, że miałem ochotę powiedzieć jej komplement, ale sytuacja nie bardzo się nadawała do tego. Oświadczenie jej zdumiało mnie. Kałużyński to taki spokojny, zrównoważony człowiek. Wydawało mi się raczej, że ona przesadza. Wiadomo, aby zostać wariatem, w opinii żony niewiele potrzeba. Pod tym względem żony są znacznie bardziej tendencyjne od psychiatrów. Pani Kałużyńska, jakby wyczuwszy moje wahanie, powtórzyła z naciskiem: mówię panu, mąż? I znów poczęła kreślić kółka na czole. Jak to? Naprawdę? I stuknąłem się trzy razy palcem w czoło. Gdy chodzi o rzeczy niemiłe, łatwiej jest nieraz wyrazić coś gestem niż słowami. Panie, czyż ja bym żartowała? Mówię panu, że naprawdę. I znów trzy kółka na czole. To nie do wiary, odparłem, żeby pan Kałużyński? I stuknąłem się trzy razy w czoło. Ten dialog, w który zaczynaliśmy się oboje wprawiać, mógł się dłużyć w nieskończoność. Przerwała go pani Kałużyńska. Zaraz się pan przekona. Pan Kałużyński siedział przy biurku z gazetą w ręce. Ujrzawszy mnie, zerwał się szybko z fotelu i wyciągnął ku mnie dłoń z przyjaznym uśmiechem. Nareszcie pan sobie o nas przypomniał. Absolutnie nie wywierał wrażenia wariata. Wzrok miał pogodny, uśmiech jasny. Raczej małżonkę jego, zdenerwowaną i roztrzęsioną, można było posądzać o pewne chorobliwe przewrażliwienie. A czemu się pan nie pokazywał? Ano tak. W takich czasach nie ma się humoru na wizyty, dokończył Kałużyński. I to ma być wariat? Pomyślałem. Nie. Nie miałem już ani cienia wątpliwości, że symboliczne kółka na czole powinny się były raczej stosować do pani Kałużyńskiej. I zdjęło mnie oburzenie na babę. Miły egzemplarz. Własnemu mężowi robić taką reklamę? Pod wpływem nagłej sympatii do pana Kałużyńskiego zapragnąłem coś przyjemnego mu powiedzieć i odezwałem się. Doskonale pan wygląda. Kałużyński zbladł. Wzrok mu się zmienił i naraz huknął pięścią w stół, że aż wszystko podskoczyło do góry. Nieprawda! Ryknął dzikim głosem. I zdaje się, krzyczał coś jeszcze, ale co tego nie wiem, bośmy oboje z jego małżonką byli już w trzecim pokoju. Po chwili milczenia pani Kałużyńska odezwała się znękanym głosem. To wszystko przez tego... I wymieniła pewne cudzoziemskie nazwisko. Nie chcę go tu przytaczać, bo służy za firmę bardzo znanej kawiarni. Właściciele mogliby mi odmówić prawa wstępu. Jakim cudem? Ano, chodził, gadał, aż wygadał sobie wariacje. Z dalszych słów pani Kałużyńskiej okazało się, że mąż jej przynosił codziennie z kawiarni do domu jakieś wiadomości z najautentyczniejszego źródła. Ale po trzech dniach okazywało się zwykle, że ta autentyczna wiadomość była najpospolitszą plotką. I to pana Kałużyńskiego, który się wiadomościami przejmował, doprowadzało do furii. Aż w końcu wpadł w manię. W nic już nie chciał wierzyć. Na wszystko, co mu mówiono, odpowiadał – nieprawda. Sam pan słyszał przed chwilą. Skinąłem w milczeniu głową. Na dobre to się zaczęło jakieś 3 tygodnie temu, ciągnęła pani Kałużyńska. Wchodzę rano do sypialnego pokoju. On jeszcze leżał w łóżku. Powiadam, ładny dzień dziś będzie. A on, buch, kołdrę w jedną stronę, poduszkę w drugą, siada na łóżku, zaczyna walić gołymi piętami po podłodze i krzyczy, nieprawda, nieprawda. Trzeba by lekarza sprowadzić, odezwałem się po chwili. Właśnie chciałam się pana poradzić. Kogo? Zaczęliśmy debatować, posiłkując się książką telefoniczną. Obiecałem pani Kałużyńskiej, że sam do lekarza zajdę. Ale przyznam się szczerze, że się obawiam, czy medycyna nie okaże się bezsilna wobec tych strasznych skutków najautentyczniejszych wiadomości. Jeszcze krótki zapisek Włodzimierza Perzyńskiego pochodzący z pamiętnika autora dramatycznego i opublikowany w czasopiśmie Teatr w 1923 roku. Zapisek dotyczy jego komedii Lekkomyślna siostra. Autor pisze: ktoś ze znajomych opowiadał mi taką historię. Podczas wojny w jednym z prowincjonalnych miast rosyjskich polskie amatorskie kółko teatralne wystawiło z okazji jakiejś rocznicy Lekkomyślną siostrę. Znajomy mój był na tym przedstawieniu i miał zaś sąsiada w krzesłach staruszka, który od pierwszych słów sztuki manifestował niesłychany zachwyt. Wciąż mu się ręce jakby same składały do oklasków i śmiał się do łez. Podczas antraktu znajomy mój wszczął z nim rozmowę. Dobra sztuka. Staruszek skrzywił się nagle. Nie. Nie podoba się panu? Nie. A czemuż się pan tak cieszy? Widzi pan, ja tu już 25 lat mieszkam i co roku mamy polskie przedstawienie amatorskie, ale odkąd pamiętam, zawsze grywano bzy kwitną. Więc tak mi przyjemnie, że coś innego widzę.
Kolejny raz w teatrze tym zmieniano dekoracje. Na pustej scenie w świetle ramp zakryto stare tło. Zastąpi dramat farsa znów komedia i owacje. Odbije sufit brawa i wybrzmi głośny śmiech. Na stare maski z dawnych sztuk aktorzy włożą nowe. tragedii nie zostanie nic, jak choćby sztuczne łzy. Tak wciąż się zmienia teatr ten, i który z widzów powie, czy można w jednej sztuce grać na pozór kilka ról. Życie to teatr, gdzie los włada każdym aktem, gdzie kwestie kończy czasem śmierć, gdzie błazen kocha i drwi. Życie to teatr, gdzie puentę pisze czas, gdzie wciąż się czeka raz. Kolejny raz w teatrze tym zmieniano dekoracje. Na pustej scenie w świetle ram zakryto stare tło. Zastąpi dramat farsa znów, komedia i owacje. Odbije sufit brawa i wybrzmi głośny śmiech. Życie to błazen kocha i drwi. Życie to teatr, gdzie puentę pisze czas, gdzie sen się miesza z jawą, gdzie wciąż się czeka brak.
To prawie koniec dzisiejszego programu. Zanim podziękuję Państwu za uwagę, ponowię swoją prośbę o to, że jeśli tylko jest ktoś, kto miałby ochotę spróbować swoich sił w radiu, z ulgą i z przyjemnością przyjmę takie zgłoszenie. W Twoim radiu bardzo by się ktoś nowy przydał. Nowy głos, nowy realizator, nowe pomysły. W tej sprawie można dzwonić do mnie do domu. Telefon 519-641-8894. 519-641-8894. Udzielę wszelkich niezbędnych informacji. A teraz już dziękuję pięknie za uwagę w imieniu własnym oraz realizatorów Adama i Tadeusza Żochowskich. Zapraszamy do głośników za tydzień.
przyszedł do mnie jak do swego, twarz z powieści Witkacego miał. I dwie książki jak nie patrzeć, Bursa Andrzej i Wojaczek ra. V. W oczach miał zmęczenie światem i chciał ze mną tak jak z bratem iść w rozmowy szał. Więc od razu bez przymiarki takie słowne dwa ogarki mi dał. Siedząc zawsze siedź, idąc zawsze idź, pierwsze kroki stawiaj w chmurach, choćbyś wiedział, że nie wskurasz w takich chmurach nic, absolutnie nic. Kiedy mówisz, mów, kiedy milczysz, milcz, niechaj wielka będzie cisza, tak by każdy ją usłyszał głośniej niż twój krzyk. Więc kiedy milczysz, milcz. Milczeliśmy przez godzinę, popijając połowinę pod kwas. Gdy byliśmy już w rozpędzie, wstał, powiedział nam, nie będzie już czas. Jeszcze spojrzał na mnie jak ten, który miał miasteczka, każdy wie gdzie. Na odchodnym bez przymiarki rzucił słowne dwa ogarki, bym pamiętał, że siedząc zawsze siedź, idąc zawsze idź, pierwsze kroki stawiaj w chmurach, choćbyś wiedział, że nie wskurasz w takich chmurach nic, absolutnie nic. Kiedy mówisz, mów, kiedy milczysz, milcz, niechaj wielka będzie cisza, tak by każdy ją usłyszał głośniej niż twój krzyk. Więc kiedy milczysz, milcz. Kiedy mówisz, mów, kiedy milczysz, milcz, niechaj wielka będzie cisza, tak by każdy ją usłyszał głośniej niż twój krzyk. Więc kiedy milczysz, milcz. Kiedy mówisz, mów, kiedy milczysz, milcz.
Zapraszamy do reklamy.